Drodzy bracia i siostry, zechcemy pokrótce odpowiedzieć sobie, dlaczego praktykujemy coś takiego jak chrzest, jaki chrzest jest ważny, co oznacza chrzest i kto może zostać ochrzczony. Zacznijmy od tego, dlaczego praktykujemy chrzest. Przede wszystkim dlatego, że jest to nakaz naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy Zbawiciel nasz posyłał apostołów i potem ich następców w ramach wielkiego posłannictwa z Ewangelią na cały świat, to powiedział w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, od 18 wersetu. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. A zatem Zbawiciel, który po swoim zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu otrzymał wszelką władzę na niebie i na ziemi, posłał swoich naśladowców, by szli i nauczali wszystkie narody, chrzcząc ludzi z tych narodów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i czyniąc ich uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co On przykazał. Łącznie z wszystkimi praktykami, jakie przykazał, również z Wieczerzą Pańską, z chrztem. I to miało być praktykowane aż do końca świata i Chrystus zapewnia tu, że będzie obecny ze swoim Kościołem aż do końca. W Ewangelii Marka znajdujemy może jeszcze bardziej ostro postawioną sprawę chrztu w 16 rozdziale, 15 i 16 wersecie, gdzie Chrystus mówi apostołom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Zatem mieli głosić i gdy ktoś uwierzył w Jezusa Chrystusa, miał przyjmować chrzest. Według dziejów apostolskich chrzest jest wyrazem naszej wiary, a zatem jest niezbędnym jej potwierdzeniem. W Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale, wersecie 12, czytamy o normalnej praktyce wczesnego Kościoła. Jak przebiegał chrzest? Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, werset 12, opowiada o ewangelizacji, jaka miała miejsce w Samarii, gdzie mieszkali Samarytanie, którzy byli pogardzani przez Żydów. Była to taka mieszana grupa narodowościowa, która miała skażony sposób wielbienia Boga, oparty na skażonym pięcioksięgu mojżeszowym, na centrum religijnym na górze Garizim. Nie było to czyste wielbienie Boga, byli to praktycznie heretycy, ale Bóg także chciał ich zbawić i posłał tam Filipa Ewangelistę i czytamy w 8 rozdziale, wersecie 12 o tych Samarytanach. A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zauważmy, kiedy uwierzyli, wtedy dopiero przyjmowali chrzest. Ponadto chrzest jest początkiem drogi prowadzącej do zbawienia. Apostołowie, gdy chrzcili, ogłaszali tym, którzy pokutowali i uwierzyli w Chrystusa, również odpuszczenie grzechów. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, werset 38, apostoł Piotr przemawia do poruszonych jego przemówieniem Żydów, którzy mówią: co mamy robić, mężowie bracia? I w Dziejach Apostolskich 2:38 apostoł mówi: pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Także ci, którzy mieli zostać ochrzczeni, musieli pokutować. Co to znaczy? Nawrócić się, zmienić swoje myślenie i postępowanie, odwrócić się od swoich grzechów, zwrócić się ku Bogu i uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I to, że jest napisane, że niech się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa, nie znaczy, że taka była formuła chrztu. W imię w Grece też znaczy na rzecz Jezusa Chrystusa. To znaczy oni przez swój chrzest, i ja osobiście wierzę, że to był chrzest praktykowany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, łączyli się z Jezusem Chrystusem, utożsamiali się z Nim. I ich krok ku Bogu wiązał się z przebaczeniem grzechów oraz otrzymaniem daru Ducha Świętego, co jest bardzo ważne. I co jest jeszcze istotne? Chrzest jest sposobem włączenia nas do Kościoła, do ciała Chrystusowego. W liście do Galacjan jest napisane, jak to możliwe, że ludzie, którzy kiedyś wywodzili się z różnych środowisk, byli to Żydzi, Grecy, nawet niewolnicy, stawali się jedno w Kościele. List do Galacjan, 3, rozdział 27-29 wersetu. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Zauważmy, że uczniowie, którzy zostali ochrzczeni, utożsamili się z Chrystusem przez swój chrzest, przyoblekli się w Chrystusa, a to dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymali po chrzcie. I tutaj już nie jest istotne, czy ktoś kiedyś był Żydem wcześniej, czy poganinem, czy był niewolnikiem, czy wolnym. Pewne fakty dalej istnieją, ale one nie są tak ważne jak to, że przez włączenie w ciało Chrystusa, w Kościół Boży, stajemy się jednym ciałem, stajemy się ludem Bożym. I co więcej, obietnice dane Abrahamowi, że przez jego potomka będą błogosławione wszystkie rodziny ziemi, stają się udziałem wszystkich wierzących, wszystkich, którzy pokutowali i nawrócili się. Bo jak powiedział apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich, to błogosławieństwo jest przewidziane dla wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa. W Dziejach Apostolskich 3, rozdział 25 i 26 werset czytamy. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama. W Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wzbudziwszy swego Syna Jezusa, Bóg najpierw posłał Go do Was, aby Wam błogosławił w odwracaniu się każdego z Was od swoich nieprawości. Czyli to błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi, przede wszystkim polega na tym, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa najpierw do Żydów, a później do pogan i Pan Jezus odwraca każdego, kto Jego przyjmie wiarą, od jego grzechu. To znaczy nawrócenie to nie jest tylko coś powierzchownego, to jest coś dogłębnego, że człowiek staje się dzieckiem Bożym i jest w stanie zwyciężać dzięki Chrystusowi nad swoim grzechem, nad swoimi słabościami, ciągotami, złymi skłonnościami, toczy całe swoje życie bój z grzechem, ale ma wszelką moc od Boga, z łaski Bożej przez Jezusa Chrystusa, żeby ten grzech pokonać. List do Efezjan wskazuje, że człowiek z natury jest martwy w grzechu. 2, rozdział, werset 1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. Człowiek z natury jest martwy duchowo. Jego duch jest martwy na skutek grzechu, który przekazał nam w spadku nasz praojciec Adam i jego małżonka Ewa. Ale Bóg, jak czytamy od 8-10 wersetu, niezasłużoną przychylnością, dobrocią, swoją łaską zbawia każdego, kto przyjmuje Jezusa. Czytamy, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. A więc widzimy, że to jest dar Boży, to jest łaska. Nasze zbawienie jest zakorzenione w Bogu odwiecznym, w Jego miłości. Już przed założeniem świata On postanowił zbawić i przeznaczył na Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I On zbawia z czystej łaski, ale już zawczasu przygotował nam dobre czyny, które mamy spełniać po nawróceniu. Także, jak powiedzieliśmy sobie, chrzest jest bardzo ważny, bo jest to nakaz Chrystusa, jest on wyrazem naszej wiary, jest początkiem drogi prowadzącej do zbawienia. Kiedy pokutujemy i nawracamy się, przyjmujemy chrzest. Jest sposobem włączenia nas do Kościoła, do ciała Chrystusowego i dziedziczenia też obietnic Bożych danych Abrahamowi. I teraz zastanówmy się, jaki chrzest jest ważny. Zastosuję takie uporządkowanie myśli na wzór scholastyków. Więc powiem tak, że chrzest musi spełniać trzy warunki. Musi mieć po pierwsze odpowiednią formę, Po drugie, odpowiednią materię i po trzecie, odpowiednią intencję. Zaraz to sobie wyjaśnimy, bo może trochę to naukowo brzmi. Pierwsza rzecz to odpowiednia forma, czyli chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o czym już czytaliśmy, jak Pan Jezus nakazał chrzcić, gdzie powiedział: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Taka formuła jest potwierdzona przez najstarsze dokumenty chrześcijańskie. Jedno z pism ojców apostolskich, Didache, datowane mniej więcej na ten sam rok, co Księga Objawienia, zawiera formułę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I wiele pism wczesnochrześcijańskich tą formułę potwierdza jako taką, która obowiązywała we wczesnym Kościele. Dlaczego o tym mówię? Są niektóre wyznania, które stosują chrzest jedynie w imię Jezusa. Często kryje się za tym coś głębszego. Odrzucanie nauki o Ojcu i Synu i Duchu Świętym, o trójjedynym Bogu, bądź Bogu w Trójcy. Często właśnie dlatego się do tego uciekają, na przykład wyznawcy Williama Branhama czy inni, że tylko chrzczą w imię Jezusa. Taki chrzest jest nieważny, tym bardziej, że kryją się za nim złe pobudki, odrzucanie często osobowości i boskości Ducha Świętego albo odrzucanie rozgraniczenia między trzema boskimi osobami, głoszenie, że Jezus jest Ojcem. Jest to starożytna herezja zwana sabelianizmem lub modalizmem. I taki chrzest jest nieważny. Również chrzest świadków Jehowy jest nieważny, ponieważ przy chrzcie nie wypowiada się żadnej formuły, a ponadto nie wierzy się tam w Trójcę Świętą, w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Podobnie nieważny jest chrzest innych wyznań odrzucających prawdę o tym, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Ponadto w wyznaniach typu ewangelikalnego najbardziej prawidłową formą chrztu jest całkowite zanurzenie w wodzie. Dlaczego tak czynimy? Dlaczego ta forma chrztu jest przez nas pilnowana? Takie zrozumienie opiera się na podstawowych faktach biblijnych. Na przykład Jan Chrzciciel chrzcił w miejscu, gdzie było dużo wody. W Ewangelii Jana 3:23 czytamy, że Jan chrzcił w Ainon, blisko Salim, bo było tam wiele wody, a ludzie przychodzili i chrzcili się. Gdyby Jan Chrzciciel chrzcił przez polanie, mógłby to robić w innym miejscu, a nawet w jakimś pomieszczeniu, ale celowo wybrał miejsce, gdzie była obfitość wód, żeby można było ludzi zanurzać w wodzie. Dalej, jeśli chodzi o samego Zbawiciela, jak czytamy w Ewangelii Marka, w 1:9-10 wersecie, sam Pan Jezus po swoim chrzcie wystąpił z wody, co znaczy, że wcześniej był w niej całkowicie zanurzony. Ewangelia Marka, 1:9-10 werset. A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie, a zaraz wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się z niebiosa i ducha jak gołębice zstępującego na niego. Czytamy, że wychodząc z wody. W związku z tym wybitny biblista katolicki ksiądz Czesław Jakubiec pisał już w 1961 roku w książce Stare i Nowe Przymierze, że biblijny chrzest to zanurzenie w wodzie. Powołuje się przy tym na grecki czasownik baptein, baptizein, zanurzać, chrzcić. W przypisie uczony ten podaje: tu trzeba dodać, że wbrew temu, co niekiedy widzimy na obrazach przedstawiających chrzest Jezusa, Jan nie polał Jezusowi głowy wodą. Przynajmniej nie wynika to z opisów w Ewangeliach. Ów chrzest polegał na zanurzeniu się w wodzie, na co wskazuje użyty czasownik grecki. I generalnie bibliści, którzy obiektywnie badają ten temat, stwierdzają, że Nowy Testament nie zna innego chrztu, jak tylko chrzest przez całkowite zanurzenie. Kolejna rzecz. Ewangelista Filip zszedł z etiopskim eunuchem do wody, a potem razem z niej wyszli, co również przemawia za taką formą chrztu. Dzieje apostolskie, 8:38-39 werset. Kazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą radując się. A zatem zeszli do wody i potem wyszli z wody. Także powiedzieliśmy sobie, że musi być właściwa formuła chrztu i sposób jego udzielenia. Dalej, odpowiednią materią do udzielenia chrztu jest woda. W Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, w wersecie 47 czytamy: czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? A zatem chrzest jest wodny. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego to takie ważne? Ponieważ są wyznania, które negują potrzebę rzeczywistego chrztu, a nawet wieczerzy pańskiej. Są kwakrzy, którzy twierdzą, że ich chrzest i wieczerzę pańską to można duchowo obchodzić, bez fizycznych przedmiotów, bez wody, bez chleba, bez wina. Podobnie Armia Zbawienia nie praktykuje ani chrztu, ani wieczerzy pańskiej, a jest to przecież wyznanie wyrosłe z metodyzmu, który praktykuje te rzeczy. A więc musi być realna materia, jaką jest woda. Oczywiście sama woda nie udziela łaski. Ważne jest przywołanie Ojca i Syna i Ducha Świętego, bo sama woda sama z siebie nie ma mocy Bożej, natomiast jest konieczna. Kolejna rzecz i już ostatnia, odpowiednią intencją, która jest wymagana od tego, kto chce być ochrzczony, jest szczera wiara w Chrystusa i prawdę Słowa Bożego oraz pragnienie okazywania posłuszeństwa Bogu. W tym doniesieniu o Etiopczyku czytamy coś takiego w 8 rozdziale, wersecie 36. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, wówczas eunuch powiedział: oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I to jest warunek, szczere oddanie się Bogu przez Chrystusa. I trzeba pamiętać, że to oddanie to nie jest taka lekka sprawa. Kiedy w pierwszym wieku ktoś wyznawał, Jezus jest Panem, to była rewolucja. Bo wtedy mówiono, Cezar jest Panem. Jeżeli ktoś mówił, że Jezus jest Panem, to uchodził za zdrajcę. I po prostu mógł ponieść za to poważne konsekwencje. Zbliżamy się do czasów, kiedy może być tak znowu. W Korei nie można czcić innych bogów w Korei Północnej, oprócz Kim Il-sena i Kim Jong-ila i teraz chyba Kim Jong-una. Tam, jeżeli ktoś się przyzna nawet, że coś zawdzięcza Bogu, od razu idzie do obozu koncentracyjnego albo na śmierć. Więc widzimy, że łaska Boża jest darmowa, ale koszty naśladowania Chrystusa mogą być nieraz wielkie. Nasi bracia w kilkudziesięciu krajach świata, bracia i siostry, przekonują się o tym, że za wiarę w Chrystusa muszą niekiedy ponieść wielkie konsekwencje. Teraz do Polski schroniło się trochę rodzin syryjskich chrześcijan, którzy ratując życie po prostu stamtąd uciekli. I na przykład nasi bracia w Kościele Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach przyjęli taką rodzinę bardzo pokorną, wdzięczną za pomoc, która uciekała, żeby ratować życie. Więc nie jest to taka sielanka naśladowanie Chrystusa. Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 23 i 24 werset, Pan Jezus nie zniechęca, ale wskazuje na koszty naśladowania Go. Łukasza, 9 rozdział, 23 i 24 werset. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mojego powodu, ten je zachowa. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, jeżeli katechumen, nowo ochrzczony chce iść za Jezusem, to musi pamiętać, że pierwsza rzecz to musi zrezygnować z siebie. Po prostu tak być oddany Bogu i gotowym pomagać bliźnim, że nie będzie bardzo skupiał się na samym sobie. Odtąd Jezus Chrystus będzie dla niego najważniejszy. Będzie kierował się wolą Bożą, a nie swoimi upodobaniami czy preferencjami. Podda się kierownictwu Jezusa jako swego mistrza. Wola Boża będzie dla niego nakazem. Będzie gotów ponieść wszelkie cierpienia i trudności dla swego Zbawiciela i naśladować Go każdego dnia. Będzie gotów też nie zapominać o Nim w różnych okolicznościach, kiedy mu się będzie powodzić, kiedy będzie nawet na wczasach. Nie uzna tego za wolność od chrześcijaństwa, ale będzie także na wczasach pamiętał o nim. Wszędzie, na każdym kroku będzie chodził drogą Bożą. Powinien być zdecydowany na poniesienie też wszelkich ofiar w służbie dla Chrystusa, łącznie z utratą swego życia. Także jest to poważna rzecz. A widzimy, że w Europie jest coraz bardziej nieprzyjemny i nieprzychylny stosunek do chrześcijaństwa. Widzimy Stany Zjednoczone, które kiedyś były krajem zbudowanym na judeochrześcijańskich podstawach, dzisiaj już wyrzekły się tych podstaw, zaaprobowały Sodomę i Gomorę. To samo może już się stać w Europie. W wielu krajach się stało. A więc widzimy, że podważane są fundamenty chrześcijańskie społeczeństw, więc liczmy się z tym, że będziemy raczej mniejszością, niepopularną. Tu chciałbym powiedzieć, że chrzest powinien być praktykowany w ramach Kościoła. Pierwsi chrześcijanie nie znali chrztu indywidualistów, którzy po chrzcie nie chcieli należeć do żadnego kościoła. Potrzebujemy społeczności z naszymi braćmi i siostrami. Potrzebujemy ludzi wierzących. Bez braci i sióstr będzie nam trudno wytrwać w wierze. Teraz przejdźmy do kolejnej sprawy. Co oznacza chrzest? Według listu do Rzymian, 6 rozdział od 3 do 11, chrzest ma wspaniałą symbolikę i to właśnie tylko chrzest przez całkowite zanurzenie ją zachowuje. Przeczytajmy Rzymian 6 rozdział od 3 do 11. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy też z Nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera, i śmierć nad nim więcej nie panuje. To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Zatem chrzest symbolizuje naszą śmierć dla grzechu. Zanurzenie pod wodą wyobraża pogrzebanie. Pogrzebanie starego człowieka, starego Adama. Duchowe zmartwychwstanie do nowego życia to wynurzenie z wody. Powstaje nowy człowiek na wzór Chrystusa, utożsamiony z Chrystusem. W tym wszystkim właśnie utożsamiamy się z Panem Jezusem, z Jego śmiercią, zmartwychwstaniem i życiem. I czego się uczymy z tej symboliki? Chrzest wiąże się z poświęceniem naszego życia Chrystusowi. Już przed chrztem musimy być prawdziwie nawróceni i musimy wierzyć. Po chrzcie trzeba prowadzić nowe, święte życie, opisane powyżej jako śmierć dla grzechu. Tak jak Chrystus umarł i rozprawił się z grzechem naszym na Golgocie, to my musimy przez nowe życie, w które wkraczamy przez pokutę, wiarę i chrzest, także zerwać całkowicie z grzechem. I musimy mieć takie nastawienie, do jakiego wzywa nas Psalm 50, werset 14, gdzie czytamy: ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. Dzisiaj dzieje się tak, drodzy, że wiele osób zawiera czy to śluby małżeńskie, czy inne zobowiązania podejmuje, ale robią to podzielonym sercem. Nie biorą tego pod uwagę, że to już jest poważne i ostateczne. Jeżeli przyjęliście chrzest, to pamiętajcie, że jest to przymierze z Bogiem, całkowite oddanie się Mu, i trzeba temu pozostać wiernym aż do śmierci. Bezbożny lub beztroski moralnie styl życia po chrzcie jest zaparciem się chrztu. O tym trzeba pamiętać. Już czytaliśmy według listu do Galacjan 3 rozdział 27-29, że zostajemy przez chrzest włączeni w jedność. Chociaż byliśmy kiedyś z pochodzenia Żydami, Grekami, niektórzy w tamtych czasach byli niewolnikami w czasach biblijnych, inni wolnymi, to jednak te wszystkie sprawy nie są tak ważne, bo należymy do jednego ciała Chrystusowego. Mamy tę samą nadzieję i wiarę, tego samego ducha. Dlatego ważne jest, żeby żyć z innymi wierzącymi po chrzcie, w zgodzie i nie traktować nikogo z góry. Tak jak mówi list do Rzymian 12 rozdział, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Albo drugi rozdział listu do Filipian, w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Pamiętajmy, że inny brat, inna siostra może nie ma tak dobrego wykształcenia jak my, czy takich zdolności, może pochodzi z patologicznej rodziny, ale Pan też okazał tej osobie łaskę. Zmiłował się tak samo nad nią, bo zbawienie jest z łaski. To nie jest dzięki zasługom, dzięki przewidzianym, dobrym uczynkom i tak dalej. To jest tylko z Bożej niezasłużonej dobroci. I powiedzmy sobie jeszcze, kto może zostać ochrzczony? Pierwsze pokolenie chrześcijan chrzciło całe domy. Gdy nawracał się właściciel domu, zazwyczaj podążali za nim wszyscy. To jest jego rodzina oraz wszyscy mieszkańcy jego domu, także jego słudzy czy niewolnicy. Dzieje apostolskie pokazują, że gdy właśnie ktoś docierał do całej rodziny, do wszystkich domowników, to przeważnie wszyscy byli ochrzczeni. Nie ma tylko mowy tam w ogóle o niemowlętach. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, werset 15 na przykład. A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, czytamy o Lidii, sprzedawczyni purpury z Tiatyry, która w Filipi poznała Ewangelię i została ochrzczona. O strażniku więziennym czytamy w 33 wersecie, tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił. On i wszyscy jego domownicy. Co to oznacza? Otóż w tamtej kulturze była inna mentalność niż dzisiaj. Tam człowiek nie czuł się tak bardzo odrębną jednostką, ale częścią grupy. Natomiast we współczesnych kościołach ewangelicznych podejmujemy decyzje indywidualnie. Jednakże już przed chrztem musimy uwierzyć w Ewangelię, a co za tym idzie w Pana Jezusa i przez Niego zbliżyć się do Boga, nawrócić się, wyznać swe grzechy Bogu i odwrócić się od nich i poświęcić swe życie Chrystusowi. Wiemy dobrze, że w kościołach rzymskokatolickim, prawosławnym i w starszych kościołach protestanckich tam są chrzczone niemowlęta. Decyzje o ich chrzcie podejmują rodzice, ale widzimy, że to przynosi niezbyt dobry efekt, bo później mamy takich wyznawców, którzy nie znają Chrystusa, nie znają Boga. Dopiero trzeba ich ewangelizować, kiedy dojrzeją do pewnego wieku. Także taka jest praktyka chrztu. Wiemy, dlaczego chrzcimy, jaki jest prawidłowy chrzest, kto powinien zostać ochrzczony, jaki jest sens chrztu. Także wyjaśniliśmy sobie takie podstawowe rzeczy. I na zakończenie, drodzy, przypominam wam może taką trudną rzecz, ale warto o tym pamiętać. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, werset 62. Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Co to oznacza? Skoro oddaliście swoje życie Panu Jezusowi, nie oglądajcie się już na to, co bezbożne, świeckie, co mogłoby was sprowadzić z wąskiej drogi prowadzącej do życia. Nie wracajcie do starych, złych zwyczajów i praktyk, jeśli takie mieliście. Nie warto. Nawet jeśli chodzi o pewne święta, pewne obyczaje, które Galacjanie chcieli praktykować, apostoł Paweł pisał, żeby nie wracać do tych rzeczy słabych i nędznych. I rzeczywiście wiele rzeczy jest słabych i nędznych. One mają pewien blik w tym świecie, pewną atrakcyjność. I nasza ciągle jeszcze natura nie jest uświęcona do końca. Ciągle jeszcze będziemy walczyć z grzechem aż do końca naszych dni i będziemy mieli ciągoty do pewnych złych rzeczy. Ale rzecz w tym, żeby trzymać się Boga. I mamy Ducha Świętego, mamy wspaniałą pomoc i mamy krew Chrystusa, która nas oczyszcza z wszelkiego grzechu. I zawsze, kiedy zgrzeszycie, przychodźcie przed tron łaski, Bóg was oczyści i nie wracajcie do starych rzeczy. Pamiętajcie o mocy Słowa Bożego. Pan Jezus powiedział, wy jesteście już czyści przez Słowo, które wam głosiłem. Karmijcie się po chrzcie, obficie Słowem Bożym. Możecie sobie żałować innych rzeczy, ale tego sobie nie żałujcie. Nasycajcie się w mocy Ducha Świętego Słowem Bożym. To doda wam sił do prawego życia. Zatem wierzymy, że woda chrztu całkowicie oddzieliła was od waszego starego życia, od wszystkiego, co was oddzielało od Boga. Wierzymy, że wynurzyli się nowi ludzie i niech codziennie, drodzy, odnawia się w was obraz Boga. Codziennie stawajcie się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Będą upadki, będą chwilami zachwiania, jesteśmy tylko ludźmi, ale rzecz polega na tym, żeby ciągle powstawać. Jeżeli prawdziwie miłujemy Boga, będziemy ciągle powstawać, nawet jak się załamiemy, nawet jak przejdziemy kryzys wiary, jakieś trudne doświadczenia. Dlatego pamiętajmy, że Bóg jest z nami. On za was zapłacił najwyższą cenę świętej krwi, świętego ciała swojego Syna. I On z was tak lekko nie zrezygnuje. On będzie was prowadził, będzie was strzegł, będzie wam pomagał. i trzymajcie się tej społeczności z dziećmi Bożymi, która będzie wam pomocna. Szukajcie też przyjaciół wśród chrześcijan, z którymi będziecie mogli bardziej w zaufaniu pewne rzeczy sobie powiedzieć. Dlatego z całego serca wam życzymy, abyście okazali się wiernymi naśladowcami Chrystusa. Niech Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty wam w tym dopomoże. Niech Jemu będzie chwała teraz i po wszystkie wieki. Amen.